Mamy taki dosyć trudny temat o matce i ojcu w rodzinie, a obrazie Boga. Temat, który no może niestety dotknąć niektórych mocno w sercu, ale nie po to ten temat mówimy, żeby ktoś poczuł się zraniony tym, że przeszedł pewne sytuacje już, tylko po to, żeby kiedy wy wejdziecie w małżeństwo, żeby móc ustawić pewne rzeczy od początku dobrze. Czasem takie złe doświadczenia, które człowiek wyniósł z rodziny, dają większy doping i większą mobilizację do lepszego wychowania dzieci. Czasem się świetnie wychowuje właśnie dzieci. Dlatego też przechodząc pewne tutaj treści, prosiłabym, żeby spokojnie dotrzeć do końca. Zawsze na końcu jest Pan Jezus i zawsze On nas przygarnia do serca i zawsze wskazuje nam drogę, żeby to, co gdzieś tam wyszło, co zostało pobudzone i zabolało, żeby móc to uzdrawiać. To będzie się składało z takich paru części, to nasze dzisiejsze spotkanie. Najpierw zarysuję trzy takie ostre sytuacje w rodzinie, które mogą powodować, że nie czujemy się obecnie najlepiej z Panem Bogiem, że ta nasza wiara jest, ale gdzieś nam się wydaje, że mogłaby być lepsza, albo że czujemy, że ta relacja z Panem Bogiem jest jeszcze za płytka. I może to wynika czasem z tych sytuacji trzech, o których powiem. Jeżeli ktoś będzie chciał więcej o nich sobie dowiedzieć się, to proszę zobaczyć prezentację Zranione Serca czy Konsekracja Serca, jest na YouTubie na kanale RCS-u. Może być człowiek zraniony w ten sposób, że jego serce jakoś gdzieś w środku zamarzło, że jego serce skostniało. I można zapytać, kiedy to się stało. W różnych etapach życia to mogło się stać, ale ja poruszę tylko początki życia, bo dla nas bardzo ważne są początki życia. Może to być taka sytuacja, że kiedy malutkie dziecko przeżywało proces przywiązania do mamusi, to jest parotygodniowe, paramiesięczne, musi się przywiązać, żeby jak już z mamusią będzie ściśle związane, to otwiera się na następny, że ten proces został zaburzony. Dziecko emocjonalnie odczuło, że zostało odrzucone. Jaka to może być sytuacja? Na przykład była śmierć w rodzinie i był pogrzeb, w związku z tym matka nie za bardzo przy tym dziecku sercem była. Dziecko czuło się jakby opuszczone. Mogła być sytuacja jakichś cichych dni w rodzinie, mąż i żona nie gadali, a ono przecież było malutkie, czekało na czułość i ciepło. Mogła to być sytuacja na przykład taka, że dziecko musiało pójść do szpitala i czuło się tam zupełnie jakby odrzucone. I to odrzucenie mogło spowodować, że dziecko czuje się właśnie takie zamarznięte, ponieważ te uczucia zabolały, nie czuło się przez jakiś czas kochane, w związku z tym jakby się wycofało emocjonalnie z życia. I to powoduje, że dziecku brakuje wtedy takiej radości z głębi serca płynącej, może brakować też takiej ciekawości świata. Można powiedzieć, że ono tak jakby było trochę odcięte od uczuć, od pragnień oraz od źródła życia i źródła miłości, bo tu o życie chodziło i o miłość chodziło. To taka jedna sytuacja, która może jakoś zaważyć na też rozwoju wiary u człowieka, do czego za chwileczkę przejdziemy. Druga sytuacja, kiedy dziecko jest głodne miłości. Po prostu jest dorosłe, a głoduje. To są momenty, kiedy w dziecku został zaburzony proces tworzenia więzi. Troszeczkę większe dziecko jest, ono musi utworzyć właściwą więź z matką, żeby potem była właściwa więź z ojcem, potem z rodzeństwem, z babciami, dziadkami i tak dalej. I tak idzie to, rozwija się w miarę upływu czasu. I to mogą być sytuacje, że matka mogła być albo na to opiekuńcza, czyli tak trzęsła się nad tym dzieckiem, prawda, bo się wywróci, bo się zostanie, bo się spoci i tak dalej. Albo sytuacje, że taka zimna, niedostępna, prawda, paznokietki, wszystko tutaj ekstra, telefonik i tak dalej, ale nie ma serca dla dziecka. I ono nie doznało wtedy tyle miłości, ile maleństwo potrzebuje. Co ono robi? Ono się wtedy w jakiś sposób wycofuje. Ono nie ma dobrych wspomnień, uczucia są zranione, nadzieje jakby zdławione, dziecko miało nadzieję, że będzie przytulone, że będzie kochane, a tutaj tego nie było. I w związku z tym nie nauczyło się jakby wypowiadać swoich uczuć, nazywać swoich uczuć, to już później. Najpierw to się stało, a potem tego już nie potrafiło. I to często utrudnia w życiu nastoletnim, w życiu dorosłym wyrażanie uczuć i nazywanie uczuć. Dziecko ukrywało zatem te wspomnienia, uczucia, nadzieje, bo jak się nie dało wtedy, to i później nie jest gotowe na to, żeby się otwierać. A w miejsce tego jakby narosło niezrozumienie, żal, ból i to gdzieś człowiek w środku nosi. Dlaczego o tym mówię? Bo wtedy, kiedy będziemy prosić, żeby Jezus nas uzdrowił, no to musimy to nazwać. Panie Boże, no widzisz, mam w sobie takie uczucia, które są obolałe, uzdrów je. I jeszcze trzecia taka sytuacja zranionego serca, kiedy człowiek jest niespokojny. To jest taki moment, kiedy dziecko czuło w domu lekceważenie, brak akceptacji, kiedy czuło, że nie liczą się rodzice z jego potrzebami. Najczęściej to jest sytuacja taka, że rodzice wychowują dziecko według swojego pomysłu, a nie według talentów, które złożył Pan Bóg w jego sercu. W związku z tym rozwijają co innego niż dziecko posiada. Dziecko rozwija się jakby obok siebie, a nie rozwija się w sobie. I to też jest dla dziecka bardzo bolesne, bo stale musi spełniać oczekiwania rodziców, ale nie jest w tym wszystkim sobą. Wytwarza się w dziecku ja fałszywe, wytwarza się w dziecku taki ja idealny, bo się musi jakoś w tym wszystkim odnaleźć. I potem jak jest dorosły, to ono wszystko musi, ono wszystko najlepiej, ono włącza się niesamowicie w pracę, a nie potrafi po prostu cieszyć się życiem. To jest właśnie sytuacja serca niespokojnego, kiedy dziecko staje się dla rodziców maskotką, czy kimś na pokaz, z kim się rodzice chwalą, opowiadają na lewo i na prawo, co ono nie osiągnęło i tak dalej. A w dziecku pojawiają się dręczące lęki, ponieważ ono się nie może skupić na tym, co jest w nim, ale musi się skupiać na tym, co mu dyktują. I to prowadzi do tego, że dziecko chce dążyć tylko do sukcesów, do perfekcjonizmu w tym, co umie. A to nie jest sensem życia. Sensem życia jest miłość. I dlatego też mogą w sercu pojawiać się czasem nawet i fobie, które prowadzą do takich nierealnych oczekiwań. Mam nierealne oczekiwania wobec siebie, albo poznaję kogoś drugiego i mam nierealne oczekiwania wobec drugiego kogoś, albo jest też sytuacja, że mam nierealne oczekiwania wobec Pana Boga. Pan Bóg mnie w żaden sposób nie jest w stanie zadowolić, bo On nie spełnia moich oczekiwań. To są takie wstępne rzeczy, że coś mogło w naszym sercu takiego zaistnieć i że to może gdzieś się odzywać. I na to jest czas adoracji, żeby mówić: Panie Jezu, zobacz, co w moim sercu jest. Trzeba przed Nim wylać swoje serce, opowiadać to, co było, mówić, co nęka, co gnębi, co niepokoi, co obciąża, żeby On to po prostu uzdrowił, żeby On to też od nas zabrał. I teraz powstają zatem pytania. Jak relacja z matką i ojcem rzutuje na obraz Boga? Dlatego, że dziecko wychodząc z dzieciństwa, wchodząc w okres dojrzałości, ma w sobie jakiś obraz Boga. Czasem to jest obraz policjanta, czasem to jest obraz jakiegoś surowego, karzącego kata. Czasem to jest obraz bardzo miłującego Boga i człowiek od razu jest cały taki inny, ciepły, serdeczny. Chodzi o to, żeby wiedzieć, co się na ten obraz Boga składa. I co się składa na to, że człowiek jeden zbuduje relacje z Panem Bogiem, a dla kogoś innego Pan Bóg jest odległy, on mnie nie chwyta, on właściwie mnie jakby nie obchodził. Otóż trzeba pamiętać, że pierwsza rzecz, co rodzice zrobili, chociaż czasem może i z trudem, że jednak mnie przyjęli. Jeżeli mnie przyjęli, to przyjęli we mnie Boga. Ale też trzeba pamiętać, że Pan Bóg chce, żeby dzieci były posłuszne rodzicom. To jest sprawiedliwe, mamy czcić i szanować rodziców. Oczywiście nie zawsze to jest łatwe. Być posłusznym to wtedy, kiedy się z dzieckiem, młodzieńcem, kiedy człowiek jest dorosły, to już sam odpowiada za swoje życie i wtedy zawsze można podjąć dyskusję, powiedzieć: mamusia, ale moja droga jest inna, ja tak i tak decyduję, prawda? Dlatego proszę zobaczyć, rodzice spełniają w życiu dziecka, tak patrząc na te wszystkie kilkanaście lat, olbrzymią rolę. Jaka jest więź między nimi, a dzieckiem warunkuje, jak będzie wyglądała wiara u naszego dziecka. Mówię też o tym z tego względu, że czasem 2, 3, 4 lata miną, a wy będziecie tutaj przyjeżdżali z dzieciaczkami. Już ten cały proces bycia obrazem dla dziecka, który pokazuje ci, jaki jest Pan Bóg, już będzie w waszym życiu obecny. Dlatego warto mieć tą świadomość, że od takiej wzajemnej miłości między mężem i żoną zależy rozwój religijnego życia dziecka. I proszę zobaczyć, kiedy narzeczeni mają swój ślub, to oni wtedy mówią, że z miłością przyjmą, po katolicku wychowają. Czyli w zasadzie podejmuje się tego bardzo ważnego zadania. Oni chcą to zrobić. I to jest piękne, bo w dniu ślubu człowiek jest pełen ideałów i pięknie nastawiony. Ale potem przychodzi życie i to trzeba rzeczywiście robić. Jak przychodzi chrzest dziecka, to mówią oni, rodzice chrzestni, że będą wychowywać w wierze. Zobaczcie, jak to różnie wygląda. Czasem tylko jest ślub i potem parę razy w kościele, a potem dopiero na pierwszym komunie się przychodzi, bo są przygotowania. A całe lata wielka wyrwa, jeżeli chodzi o wiarę. Dlatego jeżeli przyjmę i wychowam, to znaczy, że chcę nauczyć dziecko zachowywać przykazania, żeby dziecko potrafiło kochać, miłować Boga i bliźniego, tak jak Jezus Chrystus nauczył. Czyli bardzo prosta sprawa, tylko teraz musi się to realizować. Co rodzice robią? Przede wszystkim poprzez rozmowę i poprzez przykład mają dziecko tworzyć na wiarę Boga. Jeżeli nie będzie rozmowy i nie będzie przykładu, to dziecko będzie zamknięte, ono samo się nie otworzy, chyba że będzie jakaś szczególna łaska. Oni zatem mają pomóc budować tą więź z Panem Bogiem, którą właśnie dziecko potem ma cały czas rozwijać. To, co wyście otrzymali od rodziców, wy teraz macie rozwijać, dążąc do świętości, czyli coraz większą miłością żyć na co dzień. I dlatego też rodzice stają się wzorcem. Dziecko patrzy przede wszystkim na rodziców, bardzo często patrzymy też na dziadków, to wielokrotnie ludzie mówią, że mnie babcia wiarę nauczyła, mnie babcia przyprowadziła do Pana Boga i dzięki Bogu, że tak babcie potrafią, prawda? Ale rodzice stają się tym wzorcem, obrazem Boga. Jeżeli jest dobry przykład, pozytywny przykład, to ten wzorzec jest dobry. Jeżeli nie ma przykładu, to jest gorzej. Już przed urodzeniem dziecko powinno być otoczone modlitwą i miłością. Dlaczego? Dlatego, że ona wszystko emocjonalnie odbiera od samego początku. I dlatego to jest bardzo ważne, żeby ono już było we właściwym klimacie. Dlatego Jezus powiedział, kto przyjmie to dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Przyjęcie dziecka jest dla małżonku bardzo ważne. Jeżeli żona już się orientuje, że nosi dziecko, ona raczej szybciej się orientuje jak mąż. Potem mówi o tym mężowi, to bardzo ważne jest, tak? No chyba, że mąż jest bardzo bysty w sprawach naturalnego planowania poczęć i już żona jeszcze się nie zastanawia, on już wie, coś się przedłuża, to znaczy, że już oczekujemy dzieciątka. To jest niesamowity moment w życiu dla małżonka, bo jeżeli oni się ucieszą wzajemnie tym dzieckiem, a nie, że nie w porę, czemu tak szybko, mogłoby za pół roku, jeszcze nie mamy mieszkania. Trzeba się uwolnić od takiego patrzenia, Bóg dał przez nas, to przyjmujemy z całą otwartością. To przyjęcie z otwartością bardzo mocno rzutuje na to, żeby dziecko było otwarte potem na Pana Boga. To się wydaje, że to jest dziwne, że ono, co ono może czuć, ale ta otwartość już się zaczyna wtedy. Dlatego to dziecko potrzebuje naprawdę pełnej akceptacji. Wielu ludzi, wielu z nas tej akceptacji od początku nie miało. I to gdzieś ten ból człowiek nosi. Ale może ten ból oddać Jezusowi i powiedzieć, Panie, uzdrów mnie, po co ma to mnie całe życie męczyć, jak nie musi. I dlatego też dziecko trzeba przyjąć po pierwsze jako owoc naszej miłości, a po drugie jako dar Pana Boga. Piękna sprawa, owoc miłości i dar Pana Boga. Jak te dwie rzeczy się zejdą razem, to dziecko jest po prostu radością dla rodziców. Trzeba los dziecka powierzyć Panu Bogu. Przecież nie wiemy, co z niego wyrośnie, ale widzimy, jakich mamy różnych polityków, jakie mamy różne osobistości w naszym kraju, które walczą o dobro, potrafią wiele rzeczy przekazać z wartości innym. A nasze dziecko też ma zaplanowane przez Pana Boga, żeby coś bardzo ważnego zrobiło. I dlatego ta modlitwa w intencji dobrego rozwoju dziecka jest bardzo ważna. Życie prenatalne, życie przed urodzeniem, w zależności od tego właśnie, co ono przeżyje, mieszkając w swojej mamusi, pozostawia ślad na całe życie. I dlatego kobieta powinna pozostać do momentu małżeństwa nieotwarta. Powinna się otworzyć dopiero przy pierwszym współżyciu. Tam nie powinien mieć nikt wstępu. Czasami idziemy inną drogą i musimy budować sobie czystość. Ale jakie istotne, żeby tam nikt nie miał wstępu, tylko ojciec tego dziecka. Jakie to jest ważne, żeby pilnować tych rzeczy, bo dzisiejszy świat nam wciska zupełnie coś innego. Kiedy niemowlę już się urodzi, to bardzo intensywnie żyje przede wszystkim życiem zmysłowym. Jeść, pić, mokro, zimno, prawda? To są najważniejsze sprawy życia dziecka. Ale też emocjonalnie, czy czuje ciepło mamy, czy nie czuje, czy jest czułość, czy jest ciepły głos. To wszystko dla dziecka ma ogromnie, ogromnie ważne. Wszystko to dziecko chłonie całym sobą. Jeżeli to jest dobre, no to dziecko chłonie dobre rzeczy. Jeżeli zatem staramy się o tworzenie atmosfery miłej w domu, atmosfery miłości, kiedy dziecko czuje taką otwartość w rodzicach, kiedy dziecko czuje radość, że ono jest, kiedy w domu staramy się o pogodny klimat, nawet jak nam nie jest to łatwo, ale staramy się wprowadzać radość w nasze życie rodzinne, to to jest tylko zysk, w cudzysłowie powiem zysk, co dla naszego przyszłego dziecka. Ono łatwiej otworzy się na innych ludzi, łatwiej otworzy się na Pana Boga. Matka i ojciec powinni się zawsze razem modlić. Najpierw jako mąż i żona, wcześniej jako narzeczony i narzeczona. Już modląc się w małżeństwie, nawet jak dziecka jeszcze nie ma, to mogą prosić, żeby byli dobrymi, kochającymi rodzicami. Mogą prosić, by swoje obowiązki dobrze wypełnili, żeby byli przykładem dla dziecka i żeby Bóg błogosławił im, ale to strzegł ich przed złem. Bo czasami nawet człowiek się nie zorientuje, a zło wciska się drzwiami i oknami. Kiedy matka przygotowuje się do porodu, to jest bardzo ważne, żeby nie ulegała jakimś lękom. Kobiety bardzo lubią opowiadać, kto najgłośniej krzyczał na sali porodowej, jak to wszystko przebiegało. Niepotrzebnie. Nie słuchać takich rzeczy, prawda? Żeby nie ulegać lękom i jakiejś panice, bo to jest naturalna sytuacja, że się dziecko rodzi. Potem kobieta zapomina o tym, że bolała i już jest inaczej, prawda? Czasem potrzeba cesarskiego cięcia, no to wtedy wszystko jest w rękach Pana Boga. Jeżeli człowiek oddaje lekarza i pielęgniarki Panu Bogu, no to ręce Pana Boga go dotykają i tym trzeba się cieszyć. I pamiętać, że Pan Bóg jest zawsze w każdej chwili, zwłaszcza w czasie porodu, kiedy jest trudno. Bóg przychodzi do człowieka szczególnie wtedy, kiedy on znajduje się w trudnej sytuacji życiowej i zawsze się nad nim pochyla i zawsze chce przygarnąć do serca. I dlatego też Bóg będzie wspierał, zwłaszcza w porodzie, będzie pragnął we wszystkim pomóc. Dlatego jak przychodzą lęki, czy ja sobie poradzę, czy pieniędzy nam starczy, czy będę umiała karmić, czy będzie pokarm, no, wszystkie lęki, spokojnie, po kolei. Każdy dzień przeżywać osobno, nie wszystkie od razu, bo tak nie mamy żyć. Mamy żyć po kolei każdym dniem. Czyli ojciec i matka mają prowadzić do tego, żeby dziecko poznało Boga, żeby żyło wiarą w takiej bliskiej relacji z Panem Bogiem i żeby oni byli przykładem wiary, ale też i miłości i żeby nie zabrakło w domu rozmów. Dziecko bardzo lubi rozmawiać na tematy Pana Boga, to wiem z przedszkola, w którym uczę, że tylko jakąś książeczkę wyjmę Panu Bogu, to wszystkie dzieci przybiegają, bo one chcą coś wiedzieć, prawda, coś następnego. I tak tworzy się ten obraz Pana Boga pod wpływem też i rozmów. Jeżeli rodzice pokażą, kim jest naprawdę Pan Bóg, że On się opiekuje, że się troszczy, że kocha, że nam pomaga, że prowadzi, że jest największą miłością, to dziecko to przyjmuje, no bo ono w środku to czuje, bo ma zapisane, ale może rodzic pokazać coś innego, się kłóci to, co Bóg zapisał we wnętrzu, z tym, co rodzice przekazują. I to jest dopiero wtedy poważny dylemat. Rodzice powinny być żywym przykładem modlitwy dla swoich dzieci, żeby one widziały, że to, co mówią, i w modlitwie też czynią w życiu, że są na mszy święte, że Pan Bóg jest im nieobojętny, że idą dla Niego samego, nie żeby się ubrać i pokazać, ale że idą, żeby się z Nim spotkać, że jak coś nie jest dobrze, to się oczyszczają w sakramencie pokuty, że żyją z tymi wartościami, o których mówią. To jest najlepsze wychowanie dziecka. Czasem nie dużo trzeba słów, ale to, co czynię, to daje bardzo dużo. Jeżeli jest godność właśnie słów z czynami, no to jest to takie pokazanie dobrego obrazu Pana Boga. Dziecko widzi, ono wie, ono czuje. Jaka jest rola matki? Szczególnie teraz o matce powiemy jeden slajd i o ojcu, dobrze? Jak jest matką? Początkowo bardzo ważna jest więź dziecka z matką, ponieważ jeżeli ono doświadczy w jej obecności poczucia bezpieczeństwa, zaufania, jeżeli ono będzie miało taką, doznawało troski, serdeczności, będzie czuło jej wrażliwe serce, bo matki serce jest bardzo wrażliwe, zwłaszcza jak jest takie maleństwo. To widzę po was wszystkie dziewczyny, jak się uśmiechacie, kiedy patrzymy na te maluchy, co gdzieś tam raczkują i chodzą, no to widać tą wrażliwość serca. Jeżeli właśnie dziecko odbierze to pozytywne odniesienie matki nie tylko do dziecka, ale też do innych ludzi, do męża, do babci, do dziadka i tak dalej, to ułatwi takie dobre przeżycia religijne. Ta bliskość z matką i ta pełna miłości relacja z matką daje dziecku pewność, że jest kochane. Ono się wtedy nie wycofuje z życia. Ono jest pewne, ono to wyzwala w dziecku taką otwartość na innych, a zarazem otwartość na Pana Boga. Ułatwia potem budowanie relacji, zwłaszcza relacji miłości, a nie egoizmu, bo czasem się buduje relacje egoizmu, kiedy człowiek mówi, ja bardzo kocham, ale jest egoizm aż po uszy. I dlatego też proszę zobaczyć, ta relacja z matką jest bardzo ważna. Ale wiadomo, matka nie może być nadopiekuńcza, nie może się cząść nad dzieckiem, bo wtedy będzie wręcz odwrotny skutek. Teraz popatrzmy na ojca, na jego rolę, jaką spełnia on funkcję. On ma być przykładem takim silnym, mocnym. Odwaga, męstwo, wytrwałość, cierpliwość, autorytet, ale niezrozumiałość, prawda? Przykład głębokiej modlitwy. Ilu młodych ludzi mówi, że jak widziałem tatę, jak on miał te spracowane ręce złączone i klękał przed Bogiem na kolana, to wierzyłem, że Pan Bóg jest. To jest fantastyczny przykład, który bardzo dużo świętych otrzymało, bo tak wspominałem swoich rodziców. Otóż to jaki ojciec jest, że może być przykładem takiej autentycznej wiary i miłości, to buduje dziecko od środka, to daje takie zręby osobowości. Ma ojciec stwarzać poczucie bezpieczeństwa i oparcia, ale on jest czynnikiem rozwoju w dziecku. Matka to poklepie, pogłaszcze, zmyje coś, wyczyści, a ojciec stawia wymagania. Jakby ojciec nie stawiał wymagań, dziecko by się nie rozwijało. I dlatego to jest bardzo dobre. Oczywiście trzeba stawiać wymagania mądre na wiek dziecka. Nie można przeskakiwać różnych etapów rozwojowych. Dlatego jeżeli ojciec poświęca dziecku czas i uwagę, to dziecko jest przekonane, taki jest Pan Bóg. Tak, jest po prostu Pan Bóg. I taka postawa ojca powoduje, że dziecko ma pozytywny obraz Boga i łatwo może z Bogiem zbudować relację miłości, bo nie ma jakichś przeszkód po drodze. Spróbuję teraz powiedzieć Wam, jak się tworzy ten obraz Boga. Dokonuje się on poprzez dwa takie procesy. Proces naśladowania. Widzicie, takie malutkie, nawet nie wiedzą, o co chodzi, ale już ręce mają złożone i tak jak tatuś albo jak mamusia po tych kolanach chodzą, bo jeszcze nie potrafią w miejscu wytrzymać, naśladują zachowanie ojca i matki, ale też identyfikują się z ojcem i matką, ale zarazem jest identyfikacja pojęcia ojca z pojęciem Pana Boga. I ten proces identyfikacji jest bardzo ważny. Proszę zobaczyć, jak w rodzinie panuje miłość, jak jest modlitwa, jest klimat zdrowy, atmosfera pogodna, to wszystko w naturalny sposób, to naśladowanie, identyfikacja następuje. A jak są zgrzyty, to dziecko nie chce się modlić. To ucieka, to się złości, to uważa, że to jest przymus i tak dalej. A jak jest wszystko normalnie, to jest wszystko normalnie. Dlatego dziecko te cechy rodziców, które widzi, jakie oni posiadają, przenosi na Pana Boga. I dlatego, jeżeli ojciec jest dobry, kochający, pełen szacunku i troski, i życzliwy i tak dalej, to dziecku o wiele łatwiej wyobrazić sobie, że Pan Bóg taki jest rzeczywiście, bo taki jest rzeczywiście. Więc ojciec może pokazać Pana Boga sobą, ale może też zablokować Pana Boga. Jeżeli dziecko widzi, że tata jest mądry, że tata jest sprawiedliwy, że tata jest uporządkowany, że ma taką wewnętrzną siłę, wewnętrzna siła się bierze z wiary, no to słuchajcie, to ma otwartą drogę do Pana Boga niesamowicie. I dlatego ta właściwa postawa ojca ułatwia przypisanie Bogu właściwych cech. Dziecko jest przekonane, że tak jak tata jest mocny, to Pan Bóg jest wszechmocny. Jak tata jest najsilniejszy, to Pan Bóg ma moc niesamowitą. Jeżeli tata jest sprawiedliwy, to Pan Bóg też jest sprawiedliwy. Jest potężny, jest kochający. Dlatego tak bardzo ważny jest, Panowie, wasz rozwój, wasza praca nad sobą właśnie w tym kierunku. Dlatego powstaje tyle grup męskich, żeby byli rycerze Jezusa, żeby byli różni inni od Pana Jezusa, żeby w swoim dojrzewaniu dojrzewali do ojcostwa. Wraz z rozwojem dziecka Bóg staje się dla dziecka konkretną osobą. To nie jest coś, to jest ktoś, z kim się zaczyna liczyć. Ktoś, kto w przyszłości, gdyby dziecko pozostało bez rodziców, wie, że on mi daje poczucie bezpieczeństwa, on jest źródłem miłości, on jest źródłem mocy. Z Boga będzie czerpało moc. I tak jak mam często konferencje do rodziców przedszkolnych, to ja mówię tak, proszę Państwa, was zabraknie, może nawet i szybko, bo różnie jest zdrowie ludzi. I teraz, jeżeli wydacie dziecku prawdziwą wiarę, to ono nawet jak was zabraknie, będzie wiedziało, że ma oparcie w Panu Bogu. Będzie miało poczucie bezpieczeństwa, będzie miało poczucie własnej wartości, będzie miało poczucie tożsamości, będzie wierzyło w siebie. Ale jak państwo nie dadzą im prawdziwej wiary, to skąd ono to ma wziąć? To będzie szukało gdziekolwiek. Jak ma pustkę wewnętrzną, to szuka wtedy niestety, gdzie popadnie. Dla życia dziecka bardzo ważne, by rodzice wprowadzili zatem tą rzeczywistość wiary, aby ukazywali tajemnice Pana Boga, bo to są tajemnice i dziecko jest wyczulone na tajemnice i lepiej czasem rozumie jak dorośli takie tajemnice. Pamiętam taką malutką w naszym przedszkolu, umarł jej dziadek, czyli mamusia bardzo płakała, a ta mała dziewczynka trzyletnia biegała koło mamusi i mówiła: ufaj Bogu, ufaj Bogu, ufaj Bogu, ufaj Bogu. No i mamusia już ocierała te łzy, bo ze wzruszenia po prostu. Ona miała ufać Bogu. I dzieci bardzo często w takich różnych sytuacjach w samą dziesiątkę mówią. Mają ten zmysł wiary, jeżeli jest właściwie rozwijany, pięknie rozbudzony. Mają dziecku pokazać prawdy religijne, no to mamy 6 głównych prawd wiary, prawda? Mają przybliżyć Pismo Święte, no to musimy brać do ręki jakąś księgę, może dla dzieci taką przybliżoną i czytać razem. I dlatego, jeżeli to wszystko jest i jest wspólna modlitwa, to dziecko naprawdę Pana Boga traktuje bardzo osobowo. To jest ktoś, to jest dla mnie ktoś bardzo ważny. Jeżeli jest zły przykład rodziców, bo może być przecież inaczej, dziecko nie ma dobrych doświadczeń, jest nadopiekuńcza lub niedoszczędna matka, jest nerwowy ojciec albo zbyt surowy czy niecierpliwy, to wtedy dziecko czuje się przy Bogu zagrożone. Niektórzy nie chcą iść do Pana Boga, uciekają od Niego. To jest właśnie wynika z takich sytuacji i tym się nie trzeba denerwować, jak poznamy kogoś, kto jest właśnie taki, tylko jakby delikatnie pomóc, rozeznać, skąd to się wzięło, dlaczego ty nie chcesz wejść do kościoła, dlaczego ty się boisz Pana Boga. I piękny jest, to jest proces, jak człowiek próbuje odpowiedzieć na pytanie dlaczego, bo dochodzi się do korzenia. A korzeń trzeba oddać Panu Bogu, bo ten korzeń jest gorzki, nie jest słodki, prawda? I dlatego, jak nie ma bliskiej więzi z ojcem, to jest zaburzone to kształtowanie życia rodzinnego. Niestety to jest zaburzone. Pójdźmy zatem teraz dalej. Tworzy się fałszywy obraz Pana Boga, czyli to moje wyobrażenie na podstawie tego, jaka była matka i ojciec, jest złe, jest nieprawdziwe, jest fałszywe. I co dziecko robi? Te negatywne cechy ojca przerzuca na Pana Boga. No jak tata był surowy, no to Pan Bóg też jest surowy, prawda? To jest taka prosta kalkulacja. To przez proces identyfikacji się dzieje. Bóg mnie nie kocha, Bóg się mną nie interesuje, a on mnie nie pamięta, no bo tata w domu nigdy nie pamiętał, prawda? I teraz człowiek to w sobie nosi. My tego nie musimy nosić, możemy to z tego się pozbyć. Jak właśnie jest taki ojciec, to dziecko unika kontaktu z Panem Bogiem. Jak potem ma iść do kościoła, prawda, to wiadomo, jak ktoś już jest po pierwszej komunii, to się idzie obok kościoła, potem już dosyć daleko od kościoła, wraca się po godzinie, mama pyta, jakie było kazanie, coś się powie i już niby jest tak, jak było. Takie to są sytuacje, kiedy nie ma prawdziwej, żywej wiary. No niestety to rzutuje na całe życie dziecka. Jezus posyła nam Ducha Świętego, aby uzdrowić nasze serca z takich różnych obciążeń. I to jest piękne. Duch prawdy nie pozostawi was sierotami. Człowiek czuje się czasem w domu jak sierota, chociaż ma rodziców. Bóg, Duch Święty nie zostawi nas sierotami. Dalej, w Jego ranach jest nasze zdrowie. Rzeczywiście Bóg przynosi zdrowie. Już sami doświadczyliście, jak byliście na adoracji, że ta godzina dała tyle pokoju w sercu i już czuje się, że jest przemiana i człowiek już wie, że to jest moje miejsce, tu muszę odnajdywać swoje uzdrowienie. Krwią Jego zostaliście uzdrowieni. To jest niezwykłe, że każdy nasz grzech jest zmywany krwią Chrystusa. Każdy. Nie ma grzechu, którego by Jezus swoją krwią nie zmył. I to zanurzanie się w krwi Chrystusa, czy proszenie, żeby Jezus nas otaczał swoją krwią, opiekował się nami, żeby pokusy do nas nie dochodziły, żebyśmy byli mocni, to wszystko się stąd bierze. I jest jeszcze cały taki duży rozdział. Ja bym chciała z wami to omówić. To jest z książki Gajdów pod tytułem, jak sobie przypomnę, to Rozwój. Tytuł jest Rozwój. pod tytuł Współpraca z łaską. Jak wygląda w takich sytuacjach, kiedy nie było dobrze w domu, odejście z domu? Bo w którymś momencie każdy odchodzi z domu. Czasem ktoś odchodzi w małżeństwo, czasem ktoś się już wyprowadza i mieszka samodzielnie. Czasem ktoś jedzie do pracy i automatycznie mieszka samodzielnie, prawda? I proszę zobaczyć, jeżeli były sytuacje nagromadzonych uczuć bolesnych, obciążających, to bardzo trudno z domu jest odejść, bo się nie dostało tego, na co się czekało. I teraz proszę zobaczyć, te trudności uczuciowe muszą być uporządkowane, ponieważ one wracają potem w dorosłym życiu. Coś się zaczyna dziać i ja już mam kłopoty w budowaniu relacji. Coś się zaczyna dziać, ja fałszywie siebie oskarżam. Coś się dzieje, ja po prostu oczekuję stale miłości, a nikt mi jej nie chce dawać. I uważam, że cały świat jest do niczego. Proszę zobaczyć. Takie uczucia negatywne z dzieciństwa, obciążające, mają zły wpływ na to, co obecnie przeżywam. Na relacje z kolegami, koleżankami, na relacje z sympatią, na relacje z szefem w pracy. Na przykład ktoś pójdzie do domu, wszystko było dobrze, ale mama powie takie słowo, które dawniej mówiła i wszystko odżywa to, co było kiedyś. I człowiek się czuje znowu do niczego. Otóż jak się od tego uwolnić? Będziemy o tym powolutku mówić. Jak sobie poradzić z tą przeszłością? Te uczucia z dzieciństwa, po pierwsze, obciążające oczywiście uczucia, burzą naszą wewnętrzną równowagę, burzą często nasz wewnętrzny pokój. Blokują budowanie relacji. Ta relacja by się pięknie rozwijała, ale coś nie idzie. Na przykład powodują izolację i ból. Ja się wycofuję, mnie to boli, ja nie chcę, ja nie do ludzi. Ja widzę innych uśmiechniętych, to mi serce aż krwawi, że ja nie mogę być uśmiechnięta czy uśmiechnięty. Ja, jakby te uczucia chciałyby mnie wepchnąć gdzieś do jakiejś nory, do jakiejś przepaści. I dlatego też, jeżeli chcemy być w pełni dojrzali, to wtedy proszę zobaczyć, trzeba wiedzieć, że są takie co najmniej trzy pułapki, że możemy źle wyjść z tego domu i to będzie na nas ciążyło nadal. A chodzi o to, żeby tak wyjść z domu, opuścić dom, żeby to już na nas nie ciążyło. Popatrzmy zatem na te pułapki. Pierwsza pułapka to ja wypieram tu z głowy, nie, tego nie było, wypieram niezrozumienie albo błędy swoich rodziców. Bo dobrze, na razie jeszcze nie rozwijam. Drugi błąd, że ja ciągle mam żal i ciągle mam pretensje i oczekiwania, prawda, bo mnie nie kochali. Dalej, że ja odrzucam rodziców, sama sobie poradzę. Dajcie mi święty spokój, nie mieszajcie się w moje życie. Otóż przejdźmy przez te trzy, myślę, że zdążymy, pułapki. Pierwsza, że wypieram to, że rodzice byli tacy, czy że nie potrafię zrozumieć, jakie błędy rodzice popierali. Dlaczego wypieram? Dlatego, że ja mam w środku idealny obraz rodzica. Tak Pan Bóg nas budował. Mam idealny obraz rodzica i przymierzam swojego rodzica do tego obrazu i mi nie pasuje. Ale mnie to boli, że nie pasuje, więc po prostu nie chcę się do tego przyznać i patrzę w inny sposób, jakby krzywym okiem na to, co było w naszym domu. Idealizuję wtedy dzieciństwo, żeby nie spostrzec tych błędów, które rodzice popełniali, bo jakbym ja zauważyła błędy, że mój tatuś albo moja mamusia robili takie błędy, to bym miała poczucie winy. Taki dziwny mechanizm w człowieku jest. I dlatego proszę zobaczyć, gdybym dopuściła do świadomości różne sytuacje, na przykład jakie, że bolały mnie pewne rzeczy z dzieciństwa. Pamiętam, jak ja od taty dostałam lanie niesprawiedliwie i to mnie do dzisiaj pamiętam, ale już mnie nie boli, ale mnie bolało długi czas, prawda? Albo jakby człowiek doświadczył manipulacji. Rodzice czasem manipulują wychowaniem dziecka albo szantażują dziecka. Jak nie zrobisz to, prawda? To nie jest miłość. To jest bezinteresowne. Albo jak człowiek doświadczył, że ktoś z rodziców dokonał dokładnie nadużycia wobec dziecka. No różne są sytuacje. Akurat pracuję w domu samotnej matki i spotykam się z różnymi sytuacjami. To jest po prostu bolesne. To wtedy jakby człowiek dopuścił to do swojej głowy, że tak rzeczywiście było, to nagle wychodzi ze środka bardzo dużo gniewu. Człowiek się zgniewał na to wszystko i to jest nagromadzone w podświadomości. I to nagromadzone w podświadomości, ten gniew, że mnie to spotkało, ale wypierane wszystko, mnie od środka rozbija. I ja nie mogę dojrzeć, ja stoję w miejscu. Owocuje to czasami takimi atakami gniewu, że jak wybuchnę na żonę albo wybuchnę na sympatię, no to ona w ogóle nie wie, co się stało. No żadna sprawa, a tu wielka awantura. to trzeba wtedy spokojnie wrócić do tego, powiedzieć, a co się stało, a dlaczego tyle gniewu, przecież to była taka prosta sprawa, a może coś ci się przypomniało, a może to się łączy z wcześniejszym życiem. Może odżyć, w dzieciństwie mogą odżyć różne sprawy, ja krótko wymienię, dobrze, że po urodzeniu dziecka matka się skupiła tak bardzo na dziecku, że ojciec poszedł na bok. Jedna sytuacja. Inna sytuacja, że jedno z rodziców było alkoholikiem, na przykład kolejna sytuacja, nastąpił rozwód. Kolejna, że matce się wydawało, że wszystko może dziecku mówić i dziecko stało się powiernikiem. My jesteśmy takimi przyjaciółkami. To jest jeden z największych błędów, bo to obciąża młodego człowieka, który nie powinien żyć takimi problemami, jakimi żyją dorośli. Inny taki właśnie sytuacja to, że rodzic był na to opiekuńczy albo właśnie albo bardzo niedostępny, albo kocha dziecko dla siebie. Wychował sobie i ty siedź w domu i teraz tylko pilnuj, będziesz mieć gospodarstwo, będziesz pilował, będziesz mieszkać koło mnie, trzymasz jak na smyczy, bo jak nie, no to wyrzuty sumienia się w tym drugim człowieku, takie poczucie winy, o, na łańcuchu poczucia winy się trzyma kogoś i ten człowiek nie może być po prostu sobą. To są właśnie te momenty, w których człowiek czasami zupełnie nie wie, co ma zrobić, jest rozbity, a jakby powiedział, że mamo, a to nie jest dobre, to straszne wyrzuty sumienia, to straszne gniewy by się w środku gdzieś tam odzywały. I dlatego proszę zobaczyć, wobec rodziców nie zaciąga się całożyciowego długu. To znaczy, ja jestem w domu tak długo, jak jestem, potem daję swoje życie komuś innemu. I dlatego można spokojnie odejść z domu, można zacząć żyć swoim życiem, ale wtedy, kiedy rodzic naprawdę potrzebuje pomocy, na przykład ma wylew krwi do mózgu, jest po zawale, coś się takiego strasznego stało, złamał nogę, chodzi o kula na wózku, to ja jestem gotowa. Ale muszę najpierw opuścić normalnie dom, żeby do tego rodzica we właściwy sposób podejść. Druga ta pułapka, ciągłe mam żale, ciągłe mam pretensje, stale czegoś oczekuję, no bo słuchajcie, no bo po prostu mnie nie kochali. No dlaczego mnie nie kochali? Dlaczego mnie nie dali miłości? Dlaczego mnie nie akceptowali? No i stale w tym domu robię wszystko, żeby oni mnie wreszcie zaczęli kochać, żeby wreszcie mnie zaczęli akceptować i nie posuwam się ani krok dalej, bo tylko oczekuję, słuchajcie, przenoszę to na innych ludzi, jak rodzice mi tego nie dali, no to teraz na sympatię to przerzucam, potem na narzeczoną, potem na męża i tak idzie, a nie ma miłości w moim sercu. Nie ma miłości, jest to sytuacja taka, że ja chcę, żeby mnie kochali, ale nie uczę się kogoś kochać. A naszym zadaniem jest nauczyć się kochać. Kochaj Boga i bliźniego jak siebie samego. I to jest najistotniejsze. Nie, że ja wracam i mam te stare żale. Proszę zobaczyć, jeżeli ja oczekuję stale miłości i nie rozwijam w sobie miłości, to jestem dorosłym dzieckiem. Po prostu jestem dzieckiem, chociaż jestem dorosłym. Rozumiecie? Trzeba w końcu skończyć z tą dziecinadą i zacząć poszukać przyczyny w sobie, to ja nie kocham, a rodzicom już da święty spokój, prawda? Idąc w ten sposób, ja powoduję, że każdy chce mi okazać miłość, ale widzą, że ja jestem taką dziurą, którą nie da się zasypać, w związku z tym trochę mi pokazują miłość, zostawiają mnie. I tak kolejne osoby mnie zostawiają, a ja nieszczęśliwa idę przez życie i nic mi się w życiu nie układa. Trzecia sprawa, odrzucenie rodziców. Tak, ja sobie sam sobie poradzę. Rodzice mi są do niczego niepotrzebni. Wychodzę z domu, wyjeżdżam i wtedy chcę udowodnić, ale to wszystko na siłę. Ja udowadniam całemu światu, że ja sobie poradzę. I te wszystkie problemy w sobie noszę, bo nie zostało nic uzdrowione. To, co rodzice we mnie złożyli, to jest. I w środku jest przekonanie, że jestem osobą mało wartą. Jest to egoistyczne ustawienie do świata, jest skupienie na ja, a nie na tym, żeby się otworzyć na innych. Czyli to jest też taka pułapka, jak odrzucę rodziców, a nie normalnie opuszczę dom, zaraz powiem, co to znaczy normalnie opuścić dom, to tak się potem dzieje. To odrzucenie rodziców powoduje, że ja mam trudności w wchodzeniu w relacji, bo boję się bliższej relacji, bo nie było właściwej relacji z rodzicami, to ja się boję relacji z następnymi. Gdyby się w domu ustawiło wszystko, czy moje odejście z domu było we właściwy sposób, to ja bym się nie bała relacji. Dlatego proszę zobaczyć, mam głód miłości. Ten głód miłości się coraz bardziej powiększa. I dlatego, że mi się trudno przyznać się, że ja mam głód miłości, bo by mnie to upokarzało, nic się nie zmienia w człowieku. Tylko człowiek tak idzie smutny, coraz bardziej smutny. Już przy 30 to już jest bardzo źle, a przy 40 to już mam depresję, a przy 50 to właściwie po co to życie jest? Po co się prosiłem na świat? Zobaczcie w tym odrzuceniu rodziców. Taka ucieczka, to jeszcze bardziej wiąże z rodzicami, taka pułapka niezależności powoduje, że ja to, co rodzice mieli w sobie złego, powielam, a tak naprawdę noszę w sobie rodziców. Jaka jest droga wyjścia? To jest najistotniejsze, co teraz mówię, dobrze? Najważniejszy slajd. To się musi jakoś zakończyć. Wszystko Bogu się kończy bardzo dobrze. I dlatego proszę zobaczyć, trzeba wiedzieć, że wieczne oczekiwania miłości czy odrzucenie miłości to jest po prostu pułapka emocjonalna. Ja nie mogę iść w tym kierunku. Co ja mogę zrobić? Ja mogę wziąć z domu to, co było dobre i odejść w swoją stronę. Na przykład, jeżeli dobre było chociaż to, że rodzice mi dali życie, dziękuję ci rodzicom za życie, ja rozpoczynam swoje. I koniec z pretensjami, koniec z żalami, już to o tym mówię, zaraz momencik. Muszę zrezygnować, jeżeli dziękuję za to, co było dobre. Czasem człowiek musi podziękować, że był zaopiekowany, że była troska, że jak było, trzeba wołać lekarza, to zawołali, że było pranie, że jednak się coś w domu jadło, prawda, że jednak miało się klucz do mieszkania, nie stało się na ulicy pół dnia. No, jest pełno dobrych rzeczy, oprócz tych wszystkich niedobrych. Ale wymaga to, jak ja chcę powiedzieć Panie Boże, dziękuję za to wszystko, koniec z osądzaniem rodziców. Drugie, koniec z krytykowaniem rodziców. Trzecie, koniec z rozliczaniem rodziców. Dlaczego? Bo to robi Pan Bóg. Pan Bóg jest sędzią żywych i sprawiedliwych, żywych i umarłych, prawda? W związku z tym, żeby odejść, trzeba przyjąć to, co było dobre. I dlatego proszę zobaczyć, okazać wdzięczność za życie, zrezygnować z pretensji żalów, spokojnie odejść. Wtedy dorosłe dziecko zaczyna dorastać do młodzieńca, do dziewczyny, staje się wolne, staje się kimś odrębnym. I to nazywamy miłosierną miłością. Może mama nie miała tego, co powinna, nie dostała od swojej mamy i dlatego nie umiała. Może mój tatuś był tak w jakiś skrzywdzony sposób, że nie mógł się otworzyć i dał mi tylko tyle, co potrafił. Tak jak od daltonisty nie wymagam, żeby widział kolorów, no bo on nie jest w stanie widzieć kolorów, prawda, tylko widzi raczej szaro. Tak jak nie wymagam od kogoś, kto jest głuchy, żeby grał na instrumencie w przepiękny sposób i tak dalej, albo komponował. Tak nie wymagajmy od rodziców, którzy może nie dostali czegoś od swoich rodziców, od poprzedników, może byli gdzieś bardzo skrzywdzeni. To wam tylko mogę powiedzieć, że w każdym tygodniu przychodzą nawet starsi ludzie na rozmowy do mnie. No to tyle biedy w tych starszych ludziach i mówią, ja nie umiem dziecka wychować. Ja po tym, co przeszłam, ja po prostu no stale czuję się w depresji. Okażmy współczucie, okażmy życzliwość i nie wracajmy do starych spraw. Dziękujmy za to, co jest możliwe. Ale też swoje zawsze trzeba powiedzieć, mamusiu, to jest moje życie. Tato, ja wiem, jak planować. Ja sobie z tym poradzę. To tyle, to bardzo serdecznie dziękuję.
Bądź na bieżąco z naszymi materiałami. Tutaj zasubskrybujesz nasz kanał. Zapraszamy także do obejrzenia innych propozycji.